Współczesne państwa demokratyczne uwięzione są w strukturalnym trylemacie. Nie jest możliwe jednoczesne utrzymanie wzrostu gospodarczego, zachowanie legitymizacji demokratycznej oraz skuteczne powstrzymanie katastrofy klimatycznej. Dominujący model, tak zwany liberalny status quo, próbuje maskować ten konflikt. Promuje iluzję bezbolesnej transformacji opartej na technologii i mechanizmach rynkowych, co w praktyce prowadzi do paraliżu i fasadowej ekologizacji. Jedynym realnym wyjściem jest odrzucenie wiary w zielony wzrost za wszelką cenę, na rzecz demokratycznego planowania państwowego. Taki model wymaga odwagi w prowadzeniu konfliktów dystrybucyjnych. Zamiast nakładać koszty zmian na najsłabszych, państwo musi aktywnie ograniczyć luksusową konsumpcję elit i nadmiarowe emisje bogate, czyli postwzrost dla uprzywilejowanych, jednocześnie gwarantując bezpieczeństwo socjalne i zielony rozwój dla reszty społeczeństwa. Tylko poprzez odbudowę zdolności strategicznych państwa, które dyscyplinuje kapitał zamiast jego subsydiować, demokracja może uniknąć pokusy autorytarnego technokratyzmu i realnie odpowiedzieć na bezlitosny zegar fizyki atmosferycznej. Wyobraźmy sobie salę narad rządu. Przy stole siedzą trzy postacie. Wzrost reprezentujący produkt krajowy brutto i ratingi długu. Demokracja niosąca sondaże i pamięć o obywatelach. Oraz klimat, który dysponuje fizyką atmosfery. Wzrost twierdzi, że bez niego nie sfinansujemy emerytur ani ochrony zdrowia. Demokracja odpowiada, że bez jej przyzwolenia żadna transformacja nie przetrwa do następnych wyborów. Klimat milczy i przesuwa po stole rachunek planetarny. To jest istota strukturalnego trylematu. Rządy chcą jednocześnie utrzymać wzrost, zachować legitymizację demokratyczną i ratować klimat, ale nie mogą zrealizować wszystkich trzech celów naraz. Przebija ona iluzję, że transformacja to jedynie bezkonfliktowy projekt techniczny. Działań klimatycznych nie da się odpolitycznić. Transformacja zawsze będzie konfliktem dystrybucyjnym, bo pojawi się pytanie, kto zapłaci za zmianę i kto zostanie potraktowany jak koszt uboczny dekarbonizacji. Kryzys klimatyczny nie jest więc jedynie problemem środowiskowym, lecz metaproblemem politycznej ekonomii. Międzyrządowy Zespół do Spraw Zmian Klimatu wskazuje: ograniczenie ocieplenia wymaga zerowej emisji netto. To tyrania czasu. Język kompromisu i stopniowej modernizacji traci kontakt z fizyką. Budżet węglowy jest bezlitosny. Limit dla 1,5 stopnia Celsjusza jest bliski wyczerpania. To zegar cywilizacyjny. Obecne polityki prowadzą ku 2,8 stopnia ocieplenia do końca wieku. Nie żyjemy w epoce zwycięstwa zielonej transformacji, lecz w czasie jej nierównej mobilizacji. Tu objawia się siła trylematu. Liberalny status quo deklaruje chęć zachowania wzrostu, demokracji i klimatu, lecz w praktyce wybiera wzrost i krótkoterminową legitymizację wyborczą. Wielkie zielone państwo stawia na mobilizację infrastrukturalną, ryzykując ograniczenie partycypacji demokratycznej. Postwzrost wybiera klimat i radykalne współdecydowanie, ale musi naruszyć imperatyw wzrostu. Ścieżka liberalny status quo jest najbardziej niebezpieczna, bo opiera się na nadziei, że prywatny kapitał sam poprowadzi transformację. Zielony przyrost nie jest tożsamy z zieloną substytucją. Planeta nie nagradza nas za liczbę paneli słonecznych, jeśli równocześnie utrzymujemy spalanie węgla, gazu i ropy. Ten paradoks pokazuje, że państwo strategiczne samo w sobie nie wystarcza. Wielkie zielone państwo może budować turbiny szybciej niż rynek, lecz może też utrwalać węglowe podglebie. Planowanie jest konieczne, ale nie każde z niego jest demokratyczne. Druga ścieżka przyciąga elity zmęczone bezwładem demokracji. Tu rodzi się pokusa autorytarnego ekologizmu i przekonanie, że skoro klimat nie czeka, to obywatel również powinien poczekać. Demokracje same zdemontowały swoje zdolności planistyczne, myląc instytucjonalną bezradność z naturą wolności. Powstało państwo wydrążone, które potrafi organizować konsultacje strategiczne, lecz nie potrafi wymusić strategii. Trzecia ścieżka, postwzrost, uderza w metafizykę kapitalizmu. To projekt przesunięcia punktu ciężkości z akumulacji na wystarczalność oraz z prywatnego luksusu na dobra wspólne. Raport Oxfam z 2025 roku wskazywał, że emisje najbogatszego 1% świata w latach 1990 do 2023 wynosiły 73 tony dwutlenku węgla rocznie. Formuła postwzrost dla bogaty i zielony wzrost dla reszty jest najtrafniejsza. To nie jest symetria wyrzeczeń, lecz asymetria sprawiedliwości. Wymiar antropologiczny wynika z faktu, że obywatele nie są abstrakcyjnymi nośnikami preferencji. są mieszkańcami konkretnych terytoriów i spadkobiercami konkretnych upokorzeń. Polityka klimatyczna, która tego nie rozumie, jest społecznie głucha. Gdy normy środowiskowe są odbierane jako atak na byt, stają się symbolem pogardy centrum wobec peryferii. Dlatego sprawiedliwość społeczna nie jest ozdobnikiem, lecz warunkiem politycznej wykonalności. Bez niej klimat staje się kolejną nazwą dla polityki wyrzeczeń narzuconych najsłabszym. Wyjście z tego trylematu wymaga trzech kroków. Po pierwsze, odbudowa zdolności państwa do demokratycznego planowania. Państwo musi odzyskać narzędzia bankowości publicznej i zamówień strategicznych. Po drugie, budowa szerokiej koalicji klasowej. Transformacja nie może być projektem wielkomiejskiej inteligencji, lecz musi objąć miasta, wieś i regiony przemysłowe. Klimat musi zostać przedstawiony jako bezpieczeństwo ekonomiczne. Po trzecie, widoczne przeniesienie kosztów na tych, którzy mogą je ponieść. Obywatele muszą widzieć, że państwo zaczyna od ograniczania luksusowych emisji i dyscyplinowania korporacji paliwowych. Trylemat nie jest wyrazem fatalizmu, lecz ostrzeżeniem przed złudzeniem, że można maksymalizować wszystkie cele jednocześnie. Zwolennicy zielonego wzrostu wierzą, że technologia pozwoli rozwiązać problem bez rezygnacji ze wzrostu gospodarczego. Liberałowie ostrzegają przed planowaniem państwowym, a konserwatyści widzą w polityce klimatycznej projekt kontroli społecznej. Żadne z tych zastrzeżeń nie unieważnia rdzenia diagnozy Ryana. Kluczowe pytanie brzmi, kto będzie kontrolował kierunek transformacji i czy państwo odzyska zdolność działania bez porzucania demokratycznej odpowiedzialności. Najgorszą odpowiedzią jest konformizm liberalnego status quo. Pozwala on klasom decyzyjnym mówić o klimacie, nie naruszając struktury własności. Nie ma magicznego planu. Jest konflikt. Albo demokracja nauczy się organizować go sprawiedliwie, albo zorganizują go za nią autorytaryzm i katastrofa. Liberalny status quo wmawia obywatelom, że da się pogodzić wzrost, demokrację, klimat i rentowność korporacji. W logice trylematu klimat staje się celem ważnym, lecz stale przesuwanym. Kapitał prywatny nadal pełni rolę arbitra inwestycji, a obywatel jest traktowany jedynie jako konsument. Liberalny status quo preferuje pierwszy ruch, bo daje on poczucie sprawstwa bez konfliktu. Społeczeństwa nie zastępują paliw kopalnych, jedynie nakładają na nie odnawialne źródła energii. Klimat interesuje wyłącznie suma emisji. Liberalny status quo broni się pojęciem decouplingu, czyli oddzielenia wzrostu gospodarczego od presji środowiskowej. Wersja umiarkowana mówi o decouplingu względnym, gdy emisyjność jednostki produktu krajowego brutto spada. Ambitniejsza wersja zakłada decoupling absolutny, gdzie gospodarka rośnie, a całkowite emisje spadają. Dla centrum wzrost jest konieczny i oczywisty. Bez niego systemy emerytalne, zdrowotne czy stabilność klasy średniej tracą punkt oparcia. Wzrost to obietnica, że konflikt dystrybucyjny można odłożyć na później. Postwzrost brutalnie tę ucieczkę zamyka. Rynki alokują kapitał tam, gdzie jest rentowność, lecz nie są podmiotami moralnymi zobowiązanymi do ochrony biosfery. Rynek znakomicie odnajduje cenę, lecz gorzej rozpoznaje granicę, za którą nie będzie już komu wystawić faktury. Czy państwo dyscyplinuje kapitał, czy dopłaca do transformacji, która gwarantuje prywatną rentowność? Zachodni model de-riskingu to sytuacja, w której inwestorzy ratują świat, ale tylko wtedy, gdy ryzyko poniesie ktoś inny. Regnowska droga domaga się aktywnej alokacji, by transformacja nie pozostała zakładnikiem prywatnych zysków. Mamy do czynienia z konstytucjonalizacją interesów węglowych. Aktywa wysokoemisyjne stają się roszczeniami wobec przyszłości. Strategia kompensacji jest słuszna dla pracowników, lecz gdy chroni właścicieli kapitału, transformacja staje się wykupieniem prawa do zwłoki. To okup składany sektorom, które zinternalizowały zyski i uspołeczniły ryzyka. Na poziomie etycznym nie ma w tym nic złego. Problem zaczyna się jednak wtedy, gdy moralność konsumencka zasłania strukturę produkcji i inwestycji. Najłatwiej pouczać jednostki, najtrudniej zmienić system, który determinuje ich wybory. Cnota obywatela pozostaje bezużyteczna, jeśli brakuje infrastruktury lub funduszy na czystą energię. Dlatego polityka klimatyczna musi wyjść poza pedagogikę winy. Jeśli transformacja obniża rachunki i poprawia zdrowie dzieci, klimat przestaje być abstrakcyjną powinnością. Staje się interesem codziennym. Bez realnych inwestycji publicznych transformacja staje się doświadczeniem klasowej asymetrii. W tym punkcie skrajna prawica znajduje swoje wejście. Jeśli centrum nie potrafi odpowiedzieć materialnie, odpowiada moralizatorsko. Opór wobec polityki klimatycznej często wynika z racjonalnej oceny rozkładu kosztów. Sprawiedliwość społeczna warunkuje wykonalność całej transformacji. Klimat działa w czasie geofizycznym, demokracja w czasie kadencji, rynki finansowe w czasie kwartalnym, a obywatel w czasie rachunku i kredytu. Liberalny status quo chce klimatu w czasie kapitalizmu, a nie kapitalizmu dostosowanego do czasu klimatu. Jeśli budżet węglowy jest realnym ograniczeniem, gospodarka musi zostać w nim osadzona. Krytycy zielonego wzrostu wskazują, że dobrobyt musi zostać odłączony od obsesji ekspansji produktu krajowego brutto. Kate Raworth proponuje gospodarkę obważanka między fundamentem społecznym a pułapem ekologicznym. Ekonomiści głównego nurtu bronią roli innowacji i cen emisji jako drogi bardziej realistycznej. To nie jest pojedynek rozsądku z fanatyzmem, lecz konflikt o skalę i tempo zmian. Pozycja regnowska neguje rynek jako suwerena transformacji. Liberalny status quo produkuje trzy iluzje. Pierwsza to wiara w technologiczne zbawienie. Druga to iluzja finansowej spontaniczności. Trzecia to iluzja społecznej neutralności. Transformacja zbyt często zaczyna się od regulowania większości zamiast od naruszenia przywilejów mniejszości. Należy uderzyć w luksusowe emisje. Dopiero wtedy można mówić o wspólnej odpowiedzialności. W przeciwnym razie transformacja przypomina kazanie o skromności wygłaszane z pokładu jachtu. Jest efektowne, lecz etycznie kompromitujące. Demokratyczne państwo strategiczne musi zatem wykazać się odwagą konfliktu. Polityka, która boi się nazwać przegranych, skazuje ich na gniew. Lepsza jest otwartość. Sektory wysokoemisyjne zostaną wygaszone, ale pracownicy nie zostaną porzuceni. Kapitał prywatny będzie mobilizowany, lecz nie będzie dyktował celów. Pierwszą drogą wyjścia jest odbudowa zdolności planistycznych państwa. Drugą – szeroka koalicja klasowa. Trzecią – sprawiedliwe przeniesienie kosztów na najbogatszych. Czwarta to przebudowa języka dobrobytu. Jeśli powiążemy dobrobyt z bezpieczeństwem energetycznym i zdrowiem, polityka klimatyczna może stać się projektem cywilizacyjnej dojrzałości. Postwzrostowa korekta nie postuluje mniej życia, lecz mniej przymusu nadmiaru. Tego nie osiągnie samoregulujący się rynek. Dlatego trzeba przejść do wielkiego zielonego państwa, modelu, który działa szybko i na ogromną skalę. Jeśli liberalne systemy pozostaną przy eleganckim bezwładzie, argument za autorytarną sprawnością będzie coraz silniejszy. Opóźniona decyzja w epoce klimatycznej wraca jako droższy rachunek lub katastrofa, której nie da się już negocjować. Na ścianie wisi mapa kraju z liniami przesyłowymi, farmami wiatrowymi i elektrowniami jądrowymi. Minister mówi do zespołu, że mają 15 lat pracy do zrobienia w 5 lat. Planowanie bez demokracji jest szybkie tylko do momentu, w którym spotyka się z człowiekiem. Wielkie zielone państwo to powrót modelu państwa rozwojowego. To nie nocny stróż, lecz inwestor i architekt infrastruktury. Demaskuje ono mit neoliberalizmu, że państwo jest z natury nieefektywne. Rynek bywa znakomity w optymalizacji, ale państwo pozostaje niezastąpione tam, gdzie trzeba ponieść długoterminowe ryzyko. Kryzys klimatyczny to materialna przebudowa cywilizacji. Jest zielony, ale wciąż węglowy. To strukturalny paradoks zielonego przyrostu. Państwo potrzebuje ogromnych ilości energii, stali i cementu, by stworzyć nową infrastrukturę. Jeśli system jest węglowy, sama budowa zielonego państwa reprodukuje wysokie emisje. Zielona modernizacja nie staje się automatycznie dekarbonizacją, jeśli nie towarzyszy jej planowe wygaszanie infrastruktury kopalnej. Gospodarka nauczyła się zakładać zielony kapelusz na węglową głowę, ale atmosfera widzi głowę, nie kapelusz. Chiński model wielkiego zielonego państwa jest dowodem możliwości, bo mobilizuje kapitał w skali przekraczającej rynek, ale i ostrzeżeniem. Pokazuje, że sama skala nie gwarantuje redukcji emisji, gdy celem pozostaje wzrost przemysłowy. To przywraca pytanie o alokację kredytu. Kredyt jest władzą nad przyszłością. Skoro państwo ratowało system bankowy w obliczu kryzysu, dlaczego stabilność biosfery miałaby być mniej strategiczna niż stabilność banków? Wymaga to zmiany mandatu instytucji finansowych i aktywnego kierowania inwestycji w stronę dekarbonizacji. Demokratyczne planowanie musi być jednak rozliczalne. Planowanie nie jest autorytarne, staje się takie tylko wtedy, gdy zostaje oderwane od społecznego współdecydowania. W epoce klimatycznej demokracja bez planowania może stać się pustą procedurą. Kluczowe staje się rozróżnienie między legitymizacją wejściową a wyjściową. Ta pierwsza opiera się na uczestnictwie i zgodzie obywateli. Legitymizacja wyjściowa wynika z konkretnych rezultatów, takich jak bezpieczeństwo czy dobrobyt. Wielkie zielone państwo bywa sprawne w dostarczaniu efektów. lecz słabe w sferze współdecydowania. W systemach demokratycznych wyniki bez uczestnictwa są kruche. Europejski Green Lash dowodzi, że sama racjonalność klimatyczna nie wystarcza. Rząd może mieć rację co do celu, a mimo to przegrać przez sposób jego realizacji. Strategia Reagana ostrzega, że jeśli nie zbudujemy koalicji teraz, będziemy kompensować koszt buntu. Polityka klimatyczna bez fundamentów społecznych pęka przy pierwszym trzęsieniu wyborczym. Państwo strategiczne musi być jednocześnie silne i zakorzenione. Sprawiedliwa transformacja to uznanie godności pracowników i gwarancja, że nikt nie zostanie na poboczu. Lokalny opór wobec infrastruktury odnawialnej częściej jest efektem poczucia, że korzyści zostaną sprywatyzowane, a koszty uspołecznione. Gdy społeczność ma udział we własności i decyzjach, obcy obiekt staje się wspólnym aktywem. Polityka klimatyczna musi być terytorialnie inteligentna. Emisje są globalne, ale koszty lokalne. Demokracja klimatyczna musi komplikować mapę, aby uniknąć przemocy abstrakcji. Gdy za danymi znika człowiek, polityka traci legitymizację. Ludzie protestują przeciw upokorzeniu i utracie kontroli. W Polsce transformacja jest spleciona z pamięcią zmian ustrojowych i lękiem przed peryferyjnością. Jeśli stanie się projektem suwerenności energetycznej i lokalnej własności, może stworzyć nową koalicję. Wielkie Zielone Państwo musi zatem stać się państwem społecznym, a nie technicznym zarządem. Dekarbonizacja potrzebuje szybkich procedur, lecz nie może być pretekstem do demontażu praw mieszkańców. Musi dzielić korzyści tak, aby nie stworzyć nowej zielonej oligarchii. Bez tych trzech filarów państwo dryfuje klimatycznie, wywołuje bunt lub pozostaje zakładnikiem rynków. Krytycy ostrzegają przed nadmierną ingerencją i marnotrawstwem. Te obawy są zasadne. Jednak odpowiedzią na ryzyko złego państwa nie jest powrót do bezradności, lecz budowa państwa zdolnego i rozliczalnego. Państwo strategiczne musi potrafić zatrudniać ekspertów i korygować kurs. Kluczowe jest jednak, by nie traktować obywatela jako przeszkody. To choroba technokracji. Przekonanie, że sprzeciw jest irracjonalny. Tymczasem opór to czujnik społecznej wytrzymałości. Transformacja klimatyczna nie polega na tym, aby społeczeństwo dogoniło plan, lecz aby plan nauczył się społeczeństwa. Wielkie Zielone Państwo wymaga więc demokratycznej korekty. Musi chronić podstawowe potrzeby większości przed luksusem mniejszości i inwestować w dobra wspólne, które realnie obniżają koszty życia. Państwo musi mówić prawdę o konfliktach, zamiast udawać, że transformacja będzie bezbolesna. Najgorszym scenariuszem byłaby synteza liberalna deriskingu dla kapitału i technokratycznego przymusu dla obywateli. To byłby zielony neoliberalizm z pałką administracyjną. Model miękki wobec korporacji, lecz twardy wobec ludzi. Regnowska droga wymaga odwrotności. Państwa twardego wobec przywileju i opiekuńczego wobec zależności. Wielkie Zielone Państwo jest konieczne jako korekta bezsilności, ale niebezpieczne jako filozofia władzy. Bez jego narzędzi, planowania i inwestycji publicznych, demokracje nie pokonają kryzysu klimatycznego. Kto udaje, że wystarczy etyczny konsument i odpowiedzialny inwestor, ten proponuje gaszenie pożaru ankietą satysfakcji. Pandemia, wojna, inflacja energetyczna i klimat pokazały, że neoliberalna opowieść o końcu państwa była tylko chwilową bajką. Pytanie brzmi, jakie państwo wróci? Czy będzie to państwo solidarności czy zielonej dyscypliny klasowej? Spór o klimat jest w istocie sporem o formę państwa. Jeśli demokracje pozostaną wydrążone i będą uciekać od konfliktu dystrybucyjnego, argument autorytarnej skuteczności zyska na sile. Najlepszą obroną demokracji jest zdolność do działania. Musi ona udowodnić, że potrafi planować i dyscyplinować silnych. Czy zielony wzrost wystarczy? Czy można utrzymać ekspansję materialnych bogatych gospodarek i jednocześnie zmieścić się w granicach planetarnych? Postwzrost odpowiada prowokacyjnie, że nie. Klimat nie jest problemem do negocjacji, lecz końcem sztuki politycznych uników. Jeśli demokracje nie odważą się na sprawiedliwy konflikt o podział zasobów i luksusów, zostaną zastąpione przez autorytarną skuteczność lub chaos katastrofy. Pytanie brzmi, czy potrafimy zbudować państwo, które jest twarde wobec przywilejów najbogatszych, by stać się bezpiecznym schronieniem dla wszystkich pozostałych?